Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Wyjątkowo będzie bez wstępu, jak coś, żebyście się nie zdziwili. Prawdopodobnie w chwili, w której publikujemy ten odcinek, mamy mniej więcej początek 2025 roku. Dla mnie jest to zawsze swego rodzaju refleksyjny czas. Od grudnia się zaczyna, kiedy podsumowuję sobie plany, które robiłem, rzeczy, które miałem zrobić, które się udały, rzeczy, których nie planowałem, a wyszły, bo narodziły się w trakcie. I postanowiłem nagrać właśnie taki trochę refleksyjny odcinek na temat zarządzania. Jakby nie było, na koniec dnia można mieć w marketingu, sprzedaży i nie tylko bardzo dobre podstawy merytoryczne, świetne plany na kartce papieru, jeżeli chodzi o strategię, ale to wszystko się rozbija o pracę z ludźmi. Więc jest ten aspekt merytoryczny, jest również aspekt zarządczy. I biorąc pod uwagę, że zarządzanie to coś, czym wszyscy nieustannie się zajmujemy i wychodzi raz lepiej, raz gorzej, to postanowiłem właśnie zebrać trochę swoich takich lekcji, przemyśleń. Wyszło mi ich 6, które wyciągnąłem albo które pozbierałem w 2024 i dziś mogę się nimi z Tobą podzielić. I pierwszą taką uwagą czy przemyśleniem, z którym chciałbym Cię zostawić po tym odcinku, jest przemyślenie następujące. Zadaj sobie pytanie, ile czasu poświęcasz na rozwój najlepszych ludzi w swojej organizacji? Zauważyłem bowiem następującą tendencję. Menadżerowie, właściciele firmy często poświęcają bardzo dużo czasu na pracę z ludźmi, którzy odstają od normy, sęk w tym, że z tymi, którzy odstają w dół. Sam zresztą jakiś czas temu nagrywałem odcinek na temat tego, jak podjąć decyzję o tym, czy to już jest ten moment, żeby kogoś zwolnić, i pojawiał się tam właśnie wątek słynnych planów naprawczych, dawania szans, angażowania się coachingowo-mentoringowego, i tak to zazwyczaj wygląda, prawda? Jak ktoś w organizacji sobie nie radzi, to wszystkie siły organizacja próbuje zaangażować, żeby tej osobie pomóc wyjść na prostą. Od szkoleń począwszy, po tak zwanych buddy, kogoś to pomoże, kogoś to czymś odciąży i tak dalej, a przynajmniej tak to oczywiście powinno wyglądać. Czyli tworzy się plany naprawcze, pracuje się jeden na jeden, regularnie sprawdza się postępy tej osoby, próbuje się wspólnymi siłami naprawić sytuację. Pytanie brzmi, szukając odwrócenia w tym wypadku, czy równie intensywnie jako menadżer albo jako właściciel pracujesz z ponadprzeciętnymi członkami swojego zespołu? Tutaj zauważyłem, że zazwyczaj panuje polityka, żeby im nie wchodzić w drogę. Wychodzi się z założenia, że przecież oni sobie radzą, doskonale sobie radzą, więc nie potrzeba ich dodatkowo motywować, być może nie trzeba przed nimi stawiać żadnych wyzwań, bo oni są wewnątrz sterowni, wystarczająco zmotywowani i sami chcą osiągać kolejne cele i tym podobne. I są osoby, które rzeczywiście świetnie sobie poradzą i nawet lubią być pozostawione w takiej sytuacji nie tyle same sobie, ile po prostu w pełni decyzyjnie i nie potrzebują tego, tej osoby, która przyjdzie i a to poklepie, że dobra robota, albo wyznaczy kolejne cele. Ale z drugiej strony mogą być osoby, które przez to poczują się niedoceniane, że ich wkład nie jest ważny i co gorsza, czasami, a zauważyłem to też w praktyce w kilku organizacjach, poczują, że przerosły organizację i zwyczajnie muszą już ruszyć dalej, bo zatrzymały się w swoim rozwoju, bo o tenże ich rozwój nikt po prostu nie zadbał. I z tego powodu albo bardzo wokalnie stają się krytykami organizacji, albo zwyczajnie odchodzą, albo najpierw jedno, potem drugie. Stąd pytanie brzmi następująco. O ile lepiej funkcjonowałby Twój zespół, albo Twoja firma, gdybyś najlepszym członkom swojego zespołu poświęcał tyle czasu, co tym, których uważasz obecnie za najsłabszych? Ot, pierwsze pytanie. I pierwsze przemyślenie. Przemyślenie czy pytanie numer 2 brzmi następująco. Czy naprawdę doceniasz pomysły swojego zespołu? I tu jest rzecz, do której mam bardzo osobisty stosunek, ponieważ długo to ja byłem właśnie głównym, jakby to powiedzieć, winowajcą tego typu sytuacji i teraz pewnie dalej częstokroć jestem, ale już przynajmniej zauważam problem i staram się z nim walczyć. O co chodzi? Chodzi o to, że w teorii każdy menadżer, szef zespołu czy zarządzający jest otwarty na pomysły swojego zespołu i mówi: przyjdźcie do mnie, kiedy ustalicie, jak możemy osiągnąć cel X, jak możemy zrobić Y. I potem ci ludzie idą, myślą, generują rozwiązania i przychodzą do ciebie. I teraz te rozwiązania mogą być lepsze, mogą być gorsze, To nie jest w tym momencie ważne. Ważne jest to, że bardzo często zauważyłem, że zarówno mnie, jak i innym menadżerom zdarza się oceniać takie pomysły nie przez pryzmat tego, czy to są obiektywnie dobre pomysły, tylko czy to są pomysły, na które, uwaga, sam bym wpadł, więc sam chciałbym, żeby ludzie na nie wpadli. I zauważyłem, że jedną z takich właśnie kamieni kul u nogi, które ma część zarządzających, jest to, że w teorii jest otwarta na cudze pomysły, w praktyce chciałaby mieć ludzi, którzy po prostu będą rozszerzeniem, przedłużeniem ich własnej umysłowości i będą wpadać na dokładnie takie same rozwiązania, jakie ten zarządzający już z góry uznał za właściwe. Że aha, oni to wymyślą i jeżeli wymyślili coś innego, to z definicji powinno być gorsze. Jak powiedziałem, sam miałem tak przez długi, długi czas. Mam nadzieję, że dzisiaj już albo nie mam wcale, albo relatywnie rzadko, przynajmniej zespół jak na razie sobie nie skarży. Natomiast trzeba się zastanowić właśnie nad tym, dlaczego oceniamy czyjś pomysł jako zły. Czy jest zły, ponieważ mamy obiektywne przesłanki ku temu, żeby tak go ocenić? Był już kiedyś próbowany, był potem aktualizowany, próbowaliśmy do niego podejść i jeszcze raz nie ma sensu, bo są jakieś inne czynniki, które ku temu świadczą? Czy raczej właśnie chcemy zdyskredytować czyjś pomysł albo go odrzucić i uważamy go za niewłaściwy, bo jest inny niż ten, na który chcielibyśmy, żeby ktoś wpadł? I to jest menadżerska zbrodnia w białych rękawiczkach, bo są menadżerowie, którzy w sposób jawny nie korzystają z pomysłu swoich zespołów. Po prostu mówią ludziom, tak trzeba żyć, oto nasze pomysły, będziemy je realizowali i ci ludzie są zdemotywowani, ponieważ są po prostu wykonawcami czyjejś woli. Są sytuacje, czy są oczywiście być może poziomy rozwoju kariery zawodowej czy w organizacji, gdzie czasami taki dyrektywny styl też jest potrzebny. Ktoś mówi, oto robota do wykonania, odtąd dotąd trzeba ją zrobić tak i tyle. I potem dopiero oddaje się coraz więcej decyzyjności ludziom. To już rzecz na podręczniki zarządzania i inne spotkanie. Natomiast to przynajmniej jest czysta sytuacja. Ktoś ci mówi, tak trzeba zrobić i tak będziemy robić. O ile mimo wszystko gorsza jest ta sytuacja, w której ktoś ci mówi, powiedzcie mi, jak to zrobić, a potem odrzuca to, bo mówi, no tak, ale nie w ten sposób, bo ja jednak myślę, że powinno być to inaczej. Czyli oceniamy czyjś pomysł za negatywny, bo ktoś nie wpadł na rozwiązanie, na które chcielibyśmy, żeby wpadł. Więc warto zrobić sobie taką autorefleksję, czy naprawdę jesteśmy otwarci na pomysły własnego zespołu, czy tylko deklarujemy, że tacy jesteśmy, bo w praktyce chcielibyśmy, żeby wpadali na to pozwolimy im, że tak powiem, wpaść. I budując na tym wątek numer 3, czy naprawdę jesteś otwarty bądź otwarta na dyskusję? Załóżmy, że mamy do czynienia ze spotkaniem, na którym to spotkaniu komunikujesz jakąś zmianę. Komunikujesz jakąś rzecz do zrobienia. Obojętne. W każdym razie, po takim fragmencie prezentacyjnym, w którym raz, dwa, po prostu wszystko opowiadasz, pojawia się taki fundamentalny element każdego spotkania, gdzie po zakończeniu wątku osoba, która kieruje prezentacją tego wątku, w tym wypadku menadżer, mówi, dobrze, czy są jakieś pytania? I to jest ten kluczowy moment. Na jak długą ciszę sobie pozwalasz? Bo zauważyłem, a szczególnie jest to widoczne na spotkaniach zdalnych, że wielu kierujących spotkaniem czy kierujących zespołem nie znosi ciszy, tak jak się nie znosi ciszy w radiu. Więc można by mierzyć prędkość światła, niemalże prędkością między czasem, w którym ktoś pyta się, czy są jakieś pytania, a potem mówi, nie ma, dobrze, w takim razie przejdźmy do następnego wątku. Prezentujesz coś, co dla ciebie jest być może już wielostronnie przemyślaną rzeczą. I mówisz to osobom, dla których z kolei może być sytuacja przeciwna. Słyszą o tym po raz pierwszy, potrzebują chwili, żeby się nad tym zastanowić. I oczekujesz, że wygenerują w 2 sekundy jakieś potencjalne pytania. Co można zrobić? Można mieć przygotowanych na przykład kilka swoich potencjalnych wątpliwości. Zakładam, że w procesie dochodzenia do jakiegoś pomysłu miałeś bądź miałaś z osobami, które go współtworzyły, ileś dyskusji, w których po prostu trzeba było stanąć przed momentem, gdzie na podstawie analizy sytuacji wychodziło, że to jest dobre rozwiązanie. Warto więc na przykład rzucić taką piłkę na takim spotkaniu. I słuchajcie, jedną z wątpliwości, czy jednym z pytań, które można byłoby mieć, jest na przykład pytanie, a dlaczego coś tam. Żeby pokazać ludziom, że to, co już prezentujesz jako taką finalną formę, jest aspektem z wielu miar przemyślanych, a jednocześnie na przykład pokazać też przykład pytań, które można o ten wątek zadać. Bo skoro można spytać o wszystko, to często kończy się to pytaniem o nic. Drugim rozwiązaniem jest oczywiście danie więcej czasu. A trzecim z kolei jest potem powrót do dalszej dyskusji już na indywidualnych spotkaniach. Bardzo często bowiem spotkałem się z sytuacją, w której szefowie zespołów mówią tak. No i mieliśmy wokół tego spotkanie. Ja się spytałem, czy są jakieś pytania. Żadnych pytań nie było. A ja się potem dowiaduję gdzieś tam na zapleczu w cudzysłowie, że to się nie podoba, że potem o tym gadano i że były uwagi. Szkoda, że ci ludzie nie byli tacy mądrzy, jak był na to czas i przestrzeń. No cóż, ja myślę, że szkoda jest jeszcze trochę innej rzeczy. Bo, podając taki czwarty wątek, nie każdy będzie gotów na zgłaszanie swoich obiekcji względem jakiegoś pomysłu, szczególnie kiedy widzi, że inni tego też nie robią, na takim otwartym forum. Jeżeli masz szczególnie ważną zmianę, pomysł, ideę do wdrożenia, do zakomunikowania i robisz to na forum, to należy potem jeszcze próbować kontynuować ten wątek, na przykład na spotkaniach jeden na jeden. Jeżeli masz takie, a jak to się zwykło mówić, powinieneś mieć ze swoimi członkami zespołu, to warto wówczas do tego nawiązać. Słuchaj, na ostatnim spotkaniu zespołu prezentowaliśmy taki wątek. Co ty na to? Czy może teraz po tym, jak chwilę przemyślałeś ten wątek, coś się u ciebie pojawia? Więc jak się nie udaje na otwartym forum, to próbujesz na jeden na jeden. Natomiast jako taką myśl kończącą i potencjalnie groźną ten akurat wątek, to warto byłoby się zastanowić nad jedną jeszcze rzeczą. Jeżeli jest bowiem tak, że prezentujesz swojemu zespołowi jakąś ideę bądź zmianę i w teorii dajesz przestrzeń na jej zbombardowanie, skrytykowanie, odniesienie się do niej i pytasz, czy są jakieś pytania i ich nie ma. Potem próbujesz drążyć ten wątek na rozmowach jeden na jeden, czy są jakieś pytania i też ich nie ma. Ale potem dowiadujesz się, że owszem, były liczne uwagi, wątpliwości krytyczne i tak dalej, ale nikt bezpośrednio do ciebie z nimi nie przyszedł. To pytanie brzmi, czy twój zespół naprawdę ci ufa i skoro nie czuje się komfortowo, żeby ci te obiekcje zgłosić, to czego zabrakło w innych podobnych sytuacjach, że tego komfortu nie ma? Wątek numer 4. A może ten problem to po prostu problem z ludźmi? I uwaga, to może zabrzmieć odrobinę kontrowersyjnie. Natomiast raz jeszcze powołam się na to, że jakiś czas temu nagrywałem odcinek na temat tego, po czym poznać, że jakąś osobę należałoby już zwolnić. Dziś o trochę innym wymiarze tego. W jednej firmie miałem do czynienia jako konsultant z taką sytuacją, że firma ileś razy z rzędu wymieniała kierownika sprzedaży. Bo za każdym razem, poza oczywiście innymi mankamentami współpracy na linii pracownik-organizacja, jednym z głównych wyzwań było właściwe estymowanie sprzedaży na kolejne miesiące i kwartały, czemu nie mógł podołać żaden z kierowników. I tak z pozoru z zewnątrz pachniało to taką typową sytuacją, o której często mówi się w takich pisanych z dobrą wolą podręcznikach zarządzania, że ktoś próbuje załatwić problemy z procesami, z organizacją, nieustanną wymianą ludzi, a to nie tędy droga, że trzeba zmienić coś w procesach i tym podobne. Po czym okazało się, że w tej konkretnej organizacji pojawił się już powiedzmy, że czwarty kierownik sprzedaży, który spojrzał, jak do tej pory było to robione i ogarnął w tydzień to, czego inni nie byli w stanie ogarnąć kwartał po kwartale. I jakkolwiek jest to ponownie dowód anegdotyczny, to dzisiejszy odcinek o anegdoty jest oparty i ma za zadanie trochę być może wzbudzić w tobie jakiś element refleksji, że czasami rzeczywiście jest tak, że problem jest po prostu problemem ludzkim, a my szukamy rozwiązań gdzieś indziej. Czasami po prostu są to niewłaściwe osoby. Jest jedna z bardziej znanych książek w zakresie budowania organizacji. Jest to książka Jima Collinsa Good to Great, od dobrego do wielkiego. I tam jest, nie pamiętam ile, chyba 5 kluczowych rad w zakresie tego, co sprawia, że organizacje, które są dobre, stają się naprawdę wspaniałe. I jedną z tych rad jest, że osoba, która chciałaby taką wspaniałą organizację zbudować, musi mieć right people in key seats, właściwych ludzi na najważniejszych stanowiskach. Można spokojnie założyć, że kierownik sprzedaży w tejże konkretnej organizacji taką właściwie był. I tego typu rada, jako jedno zdanie, brzmi oczywiście ze wszechmiar banalnie. Natomiast kiedy nałoży się ją właśnie na różnego rodzaju sytuacje, z którymi się człowiek w życiu zawodowym spotyka, tak jak właśnie ta, to trochę łatwiej dostrzec jej rzeczywiście głębię. Bo tak było właśnie w tym przypadku. Organizacja szukała zarówno nowymi osobami, ale również zmianami wewnątrz tego, jak są zbierane dane, procesowane dane, jakie narzędzia są do tego używane, jak ludzie raportują i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązań, które miały ułatwić odpowiednią, właściwą estymację sprzedaży na kolejne miesiące i kwartały, po prostu okazało się, że to te osoby, które miały to zbierać, nie były właściwe, nie pasowały, nie umiały tego zrobić, nie wiedziały, jak się to zabrać. Jak się pojawił właściwy człowiek, to nic już nie stało na przeszkodzie. On jakoś nawet z obecnymi procedurami, bądź budowanymi przez siebie, po prostu był to w stanie szybko ogarnąć. I tutaj zamknąłbym tę myśl takim jednym z moich ulubionych cytatów ze słynnego wystąpienia Jacka Walkiewicza.
Skuteczność jest miarą prawdy.
Tudzież inny taki fajny cytat, który lubię, a jak ktoś mnie słucha odpowiednio długo, to wie, że ja fanem cytatów jestem. Taleb powiedział kiedyś coś takiego, że główną oznaką inteligencji jest to, czy udaje ci się osiągać w życiu to, czego chcesz. I to jest bardzo brutalny cytat, którym ja się również za każdym razem po jakiejś porażce zawsze biczuję. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do kolejnego punktu, którym będzie punkt numer 5. Że na koniec dnia jedną z najważniejszych rzeczy w kontekście zarządzania jest to, że jednym działem, jednym obszarem, jedną linią biznesową zawsze musi kierować jedna osoba, która będzie za nią odpowiedzialna. Sam w życiu popełniłem taki błąd, że w pewnym momencie w historii agencji DigiDoc jednocześnie musieliśmy zmienić osobę odpowiedzialną za dział marketingu i osobę odpowiedzialną za sprzedaż. I mając na pokładzie bardzo ambitną jednostkę, postanowiliśmy powierzyć oba te działy tej jednej osobie, która z kolei była w pełni przekonana, że da radę to dźwignąć. I finalnie okazało się to, że tak dwa, zarówno różne, jak i odmienne od siebie działy, w naszym konkretnym wypadku nie były możliwe do pogodzenia pod batutą jednej osoby. Być może są firmy, bo wiem, że przecież funkcjonują stanowiska typu dyrektor marketingu i sprzedaży i jakoś to się kula, bądź nawet z sukcesami w różnych organizacjach. Akurat u nas, gdzie jest to struktura kilku marek w portfolio i kilkunastu procesów sprzedaży i tym podobne, finalnie się to nie udało i to ja powinienem być tą osobą, która od początku zauważy, że należy to rozdzielić. Czy inna sytuacja, którą widziałem zarówno osobiście, jak i w organizacjach, która jest trochę rewersem tej pierwszej. Sytuacja, w której osoba kierująca jakimś obszarem albo działem odchodzi z firmy i firma zamiast wypromować wewnętrznie, kogoś, kto się tym zajmie, czy poszukać z zewnątrz kogoś, kto ten obszar przejmie, podejmuje decyzję, że a dobra, to jakoś się to ogarnie, że ty chwilę poświęcisz i jakimś takim triumviratem to ogarniemy. I nawet sami kiedyś też w DigiDocu mieliśmy taką sytuację, gdzie właśnie trzy osoby były zaangażowane jednocześnie w pracę nad jednym z działów, w tym ja, i każdy miał dać coś innego. Agata miała dać wsparcie zarządcze, ja opiekę merytoryczną, jeszcze inna osoba z jeszcze innego obszaru. Wydawało się to świetnym pomysłem, w końcu co trzy głowy, co nie jedna, ale kiedy brakuje tej jednej osoby, która rzeczywiście kieruje daną linią biznesową, jest to za jej wizję i egzekucję tejże wizji odpowiedzialna i będzie w pełni skupiona na tym, jak wdrażać, poprawiać procesy, to albo zbyt wiele osób będzie zaangażowanych, albo będzie to stan totalnego bezkrólewia, w którym nic się nie zadzieje, albo po prostu ktoś będzie zbytnio obciążony kilkoma działami i w rezultacie każdy z nich będzie na tym cierpiał, a na końcu będą cierpiały wszystkie osoby wyżej w strukturach, które i tak będą musiały zejść niżej i utonąć w operacjach tych poszczególnych działów, żeby je ratować. I mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ wiem, że bardzo często kusi ludzi, żeby tworzyć jakieś samozarządzające się zespoły, czy właśnie miejsce, gdzie jest niesamowita demokratyjny styl podejmowania każdej decyzji i właśnie miejsce, w którym obdziela się różnymi obszarami odpowiedzialności co najmniej kilka osób. Na koniec dnia, najlepiej, przynajmniej z moich dotychczasowych doświadczeń, sprawdza się model jedna osoba, jedna linia biznesowa bądź dział i tyle. I wreszcie punkt numer 6, którego zanim puentę zdradzę, to muszę ci opowiedzieć o jednej z moich, uwaga, ulubionych scen z serialu Ted Lasso. W jednym serialu takim Ted Lasso, który jest na Apple TV i opowiada o trenerze, który obejmuje zespół piłkarski, a sam wywodzi się z zupełnie innego typu sportu, nie pamiętam już w sumie, czy to był futbol amerykański, czy coś innego. Jest taka scena, w którym jako dobry, potencjalny dobry menadżer, pan Lasso, próbując wkupić się w łaski zespołu, który obejmuje, który jest, mówiąc delikatnie, sceptyczny co do jego umiejętności, pyta o to, jakie oni mają obecnie problemy. I oczywiście po tam mieszaninie milczenia i wizualnie reprezentowanej pogardy, ktoś wreszcie zgłasza, że w tym klubie to nawet prysznice nie działają, bo tej ciepłej wody, dobrej regulacji prysznica to już dawno nie było. I odcinek idzie sobie do przodu, idzie sobie do przodu. I jedną z zamykających ten odcinek scen jest właśnie scena, gdy jeden z bardziej krytycznie nastawionych piłkarzy wchodzi pod prysznic, nastawiony ewidentnie na problemy te co zawsze, odkręca wodę, no i co? No i działa, i temperatura dobra. I to jest ten moment, w którym wiara swojego przyszłego, obecnego menadżera już po prostu wraca. Bardzo lubię tę scenę, bo używam jej często jak takiego przykładu, że kiedy młody menadżer obejmuje zespół, dobrze jest właśnie zebrać taką litanię skarg i zażaleń i zrobić jakieś takie szybkie zwycięstwa, po prostu usprawnić tę jedną rzecz, na którą wszyscy od dawna narzekają, żeby zbudować w zespole i w sobie poczucie sprawczości. Zastanawiam się jednak natomiast, co by było, gdyby Tedowi nie udało się tego zrobić. To co powinien wówczas zrobić? Bo mogłoby się okazać, że problem, którym postanowił się zająć, niech to będzie dalej nawet ten prysznic, nie jest taki łatwy do zarządzenia, że należało po prostu wezwać fachowca. Przyszedłby fachowiec i by zobaczył, panie, to są wszystkie rury do wymiany czy cokolwiek, musimy stadion od nowa stawiać. To co wtedy Ted powinien zrobić? Przede wszystkim Ted musiałby popracować nad komunikacją i wrócić do zespołu z informacją, słuchajcie, zajmujemy się tym, nowy deadline jest wtedy i wtedy, wasze prośby zostały wysłuchane i te rzeczy się dzieją w tle. Zauważyłem bowiem, że masa problemów menadżerów bierze się właśnie z tego, że zbierają mnóstwo informacji od zespołu. Feedback do planów organizacji, pomysły na usprawnienia, pomysły na zmiany w sposobie działania zespołu czy czegokolwiek. I często jest to kwitowane na zasadzie, no jest to świetny pomysł, niczym w tym serialu 1670, prawda? Śpiesznie, zapiszmy na tablicy, żeby nam nie uciekło. I w zasadzie zespół ma prawo tak to odebrać. Bo jeżeli nieustannie zgłasza jakieś propozycje usprawnień, a potem nikt z tym nic nie robi, albo coś robi, ale nie informuje, na jakim to jest etapie i kiedy ten proces się zakończy, to zespół może mieć poczucie, że ta osoba po prostu to zbagatelizowała. I potem możemy mieć dokładnie taką sytuację, jak ta, o której wspomniałem w jednym z wcześniejszych punktów, gdzie na pytanie, czy są jakieś pytania, nikt już pytań nie zgłasza, bo po co je mieć, skoro i tak z tymi naszymi wątpliwościami czy pytaniami nikt potem nic nie zrobi i ta pętla potencjalnych problemów menedżerskich się w tym momencie mocno zaciska. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzisz, zebrałem 6 różnego rodzaju problemów, wyzwań menedżerskich i towarzyszące im anegdoty mniej lub bardziej umiejętnie potwierdzające, co poeta miał na myśli. Daj proszę znać, czy tego typu refleksyjne odcinki, które dotykają obszarów marketingu, sprzedaży czy biznesu, nie tylko od strony merytorycznej, co zrobić, jak zrobić, ale również od strony zarządczej, czyli powiedzmy, jak to wszystko poukładać i na tej płaszczyźnie komunikacji międzyludzkiej jeszcze usprawnić, są dla Ciebie równie interesujące, jak mam nadzieję, te pierwsze. Ale dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym odcinku i cześć. Ty to słyszysz? Czyli jakbym puścił cichacza, to też będzie słychać. To znaczy, że miałeś taką sytuację, ale to jest bardzo ważne, skoro to się nagrywa, to nie miało miejsca tutaj. Po prostu musisz to potwierdzić do kamery, bo inaczej będę miał problemy.